Ewangelia Marka, rozdział 4 i to będzie od wersetu 35 do 41. Ja będę czytał z dosłownego tłumaczenia. Tego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę. Pozostawili więc tłum, wzięli go tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły. Wtedy zerwał się wielki podmuch wiatru. Fale zaczęły przelewać się do łodzi, tak że łódź się już wypełniała. On tymczasem był na rufie i spał, na wezgłowiu. Budzą go zatem i mówią: nauczycielu, nie martwicie to, że giniemy? On zaś zbudzony skarcił wiatr i powiedział morzu: zamilcz, uspokój się. I wiatr ustał. I nastała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego jesteście bojaźliwi? Wciąż nie macie wiary? Wtedy ogarnął ich wielki strach i zaczęli mówić między sobą: kim więc on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i morze. Nasze życie to jest przejście z punktu A do punktu B. I tak naprawdę każda sytuacja w naszym życiu to jest przejście z punktu A do punktu B. I to jest właściwie oczywistość. Tu nie ma żadnego wielkiego odkrycia. Tylko po drodze z punktu A do punktu B zdarzają się bardzo różne rzeczy. I widzimy to na co dzień. Kiedy trzeba przejść i przeprawić się na drugą stronę jakiejś sytuacji. I w tym fragmencie jest dużo na temat tego, co nas dotyka i w jaki sposób reagujemy, ale przyjrzymy się również temu, co oni mogli wiedzieć, co oni mogli kojarzyć, tamci uczniowie wtedy, i z czym to im się mogło kojarzyć. Zacznę od tego, że Ewangelia Marka jest prawdopodobnie spisana przez niego na podstawie zeznań, czy źle powiedziałem zeznań, na podstawie świadectwa Piotra. I to by się zgadzało z reakcją, którą Piotr zapamiętał. Bo Piotr był człowiekiem porywczym. I jego reakcja na to, że Pan Jezus śpi, mogła taka być. Nauczycielu, nie martwi cię to, że giniemy? I czasami tak mamy właśnie, że wydaje nam się, że Bóg sobie zaspał, jak to się mówi, w sytuacji, w której jesteśmy. I wtedy mamy taki odruch, który nawet świadczy o tym, że się trochę na Pana Boga obrażamy. I mamy do Niego pretensje. A nawet zaczynamy się zastanawiać, czy On przypadkiem nie jest w stosunku do nas jakiś obojętny, że nie martwi go nasza sytuacja. Pewnie, że jest obecny, pewnie, że nie śpi. I to jest dla nas coś, co rozumiemy na co dzień, oczywiście, czytamy, wiemy, ale wystarczy taki podmuch wiatru, żeby się okazało, że wszystko zapomnieliśmy nagle, na chwilę. I jest taki fragment w którymś z psalmów, kiedy psalmista skarży się na to, że lud Izraela aktualnie jest uciemiężony, że coś się dzieje, a potem nagle przechodzi, już nie pamiętam, który to jest psalm, a potem nagle przechodzi taka fraza, że Bóg ocknął się, niby mocarz, i uderzył na tyły wrogów i uratował Izraela. I to jest podobne do tego fragmentu. To jest właśnie podobne do takiego odbioru człowieka, kiedy wydaje mu się, że Bóg na chwilę zasnął, chociaż Jakub pisze, że Bóg nie zasypia, ani nawet nie zmruży oka, ale pilnuje. Tylko że ta sytuacja właśnie, ona nas porywa. Każdy z nas jest na to narażony i nie ma takiego, który by mógł powiedzieć, że on w żadnej sytuacji się nie zachwieje, nie będzie się na Pana Boga obrażał, nie będzie miał mu za złe. Nie ma. Nie ma takiego mocnego. Jeżeli ktoś taki jest, to po prostu nie wie, co mówi. I ten podmuch wiatru musiał być naprawdę wielki i okazuje się, że na Morzu Galilejskim, jak jest taka burza, to fale potrafią być do 3 metrów. To naprawdę jest dużo. I naprawdę można się mocno przestraszyć. No i niestety w naszych sytuacjach też te fale potrafią być wysokie, można się mocno przestraszyć. Ale Pan Jezus zbudzony skarcił wiatr i powiedział morzu: zamilcz, uspokój się. I wiatr ustał i nastała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego jesteście bojaźliwi? Wciąż nie macie wiary? I były takie sytuacje, w których Pan Jezus takie do nich miał pretensje. Dlaczego jeszcze wciąż nie macie wiary? Ile koszów było? Resztek. 12. A ile było tamtych? 7. To wciąż nie macie wiary? Wciąż nie kojarzycie? I tak widzę po swoim życiu, że w różnych sytuacjach niby wiem, niby znam, niby jestem blisko, tak jak uczniowie byli blisko, oni chodzili z Panem, oni byli nawet kojarzeni, że oni z Nim chodzą, a jednak były momenty, których im brakowało wiary, brakowało ufności, a nawet się na Niego obrażali. Nie jesteśmy lepsi i nie jesteśmy też lepsi od tych, którzy mają aktualnie takie problemy. O tym też trzeba pamiętać. Ale kiedy oni to wszystko przeżywali i Pan Jezus im mówił, dlaczego nie macie wiary, dlaczego nie kojarzycie, to On się odwoływał do rzeczy, które oni powinni znać i powinni kojarzyć. Tak jak te kosze. Przecież Pan Jezus zrobił to, co Eliasz. I przecież i mówił mu, tutaj jest więcej niż Salomon, to jest więcej niż Eliasz. Dlaczego nie kojarzycie rzeczy, które doskonale znacie z przeszłości? I teraz pytanie jest, co oni takiego znali z przeszłości, że powinno im otworzyć oczy i powinno ich mocno zastanowić. Przeczytamy sobie 3 psalmy, które mówią między innymi dokładnie o tym, że Bóg potrafi uciszyć morze i co się przy okazji dzieje. I to będą po kolei psalm 65, potem 89 i 107. Zacznijmy od 65. Będziemy czytać fragmenty, nie całe psalmy. Jest może na początek, bo jest niesamowity początek psalmu 65. To jest tutaj w tym przekładzie werset 2. Dla Ciebie cisza jest pieśnią chwały, Boże na Syjonie, i Tobie trzeba spełnić śluby. To jest taka dygresja, którą teraz zrobię. Zauważyliście, że świat nie chce ciszy? Nie chce ciszy, dlatego że cisza jest pieśnią chwały dla Boga. Cisza jest czymś, w czym sumienie może zacząć mówić. Bóg zaczyna mówić szeptem. I pamiętam, że miałem kiedyś taką rozmowę z człowiekiem, który musiał mieć koniecznie włączone radio, jak jechał. I pytam się go wtedy, dlaczego tak musi być? Czy to jest konieczne, że on to musi mieć, musi mu coś grać? No i on mówi, tak, no jest potrzeba, bo ja się to przyzwyczaiłem i tak dalej. I ja go wtedy pytam, że jak jest cisza, to przychodzą myśli, prawda? A on mówi, tak, przychodzą. I może go to zastanowiło, może nie, ale rzeczywiście Bóg potrafi mówić i Bóg potrafi sobie odbierać chwałę nawet w ciszy. I to się też odnosi do naszej modlitwy. Bóg potrafi odbierać sobie chwałę i potrafi nasza cisza być Jego pieśnią chwały. To jest tak jak dobre małżeństwo, które się cieszy sobą, nie rozmawiając. Nawet. I to jest piękne. A z drugiej strony jest napisane, że Bogu trzeba spełnić śluby, czyli Bóg jest bardzo konkretny. I przejdźmy teraz do fragmentu, który już będzie mówił o tamtej sprawie. I to będzie od 6 wersetu. Przez to, co budzi lęk, w sprawiedliwości nam odpowiedziałeś, Boże naszego zbawienia. Ty źródło ufności dla wszystkich krańców ziemi i odległych mórz. Ty, który utwierdzasz góry swoją mocą, przepasane siłą. Ty, który uśmierzasz szum morza, szum jego fal oraz zgiełk narodów. Twoje znaki budzą lęk u mieszkających na krańcach ziemi. To dzięki Tobie tam, gdzie powstaje poranek i zapada wieczór, brzmi radość. I zaczęli budzić Pana Jezusa, a On im odpowiedział przez coś, co budzi lęk, ponieważ jest Bogiem naszego zbawienia i uratował ich wtedy. I teraz nam brakuje czasami właśnie, mamy ten odruch, kiedy zapominamy o tym, co doskonale wiemy, ponieważ sytuacja nas przerasta. On nie przestaje być Bogiem naszego zbawienia, tak jak nie przestawał być Bogiem zbawienia tych uczniów, mimo że zasnął, bo najprawdopodobniej był strasznie zmęczony w ciele. Ale nadal był Bogiem ich zbawienia. I teraz my mamy wtedy taki moment, kiedy zapominamy, a potem się tego bardzo wstydzimy, a potem mamy do siebie ogromne pretensje, że przecież ja już dawno powinienem taką sytuację przejść. Ale tu jest napisane, Bóg jest źródłem ufności dla wszystkich krańców ziemi i odległych mórz. Dlatego to jest efekt po prostu naszej słabości, element naszej nauki. I zamiast się biczować, to najlepiej jest przyjść do źródła ufności i powiedzieć, Panie, wiem, powinienem, ale przydaj mi tej wiary, przydaj mi tej ufności. Tu jest napisane w 8 wersecie, Ty, który uśmierzasz szum morza, szum jego fal oraz giełk narodów. Uczniowie dobrze wiedzieli, że to jest Jahwe, który to robi, potrafi uśmierzyć szum morza i szum jego fal. I jego znaki budzą lęk. Czyli to, co zrobił Pan Jezus, co zrobiło w uczniach, ogarnął ich wielki strach. I zaczęli mówić między sobą, kim więc On jest, że są Mu posłuszne nawet wiatr i morze. Oni wiedzieli z psalmów, kim jest ten, który uśmierza szum morza i jego znaki budzą lęk. Czasem w niektórych momentach jest napisane, że ich oczy jeszcze były zamknięte, ich serca były jeszcze odrętwiałe, ale to były znaki, które mógł czynić tylko Bóg. Następny psalm to będzie psalm 89. To będzie od wersetu 6. Tak, Jahwe, niebiosa sławią Twoje cuda, a Twoją wierność w zgromadzeniu świętych. Bo kto na obłoku jest równy Jahwe i podobny Jahwe wśród synów Bożych? Bóg budzący lęk przebywa w Radzie Świętych, większy i groźniejszy nad wszystkich wokół Niego. Jahwe, Boże zastępów, kto jest taki jak Ty? Potężny Jahwe i otacza Cię Twa wierność. Ty panujesz nad unoszącym się morzem. Gdy wznosi fale, Ty je uspokajasz. Ty zmiażdżyłeś jak niepysznego Rahaba. Siłą swego ramienia rozproszyłeś swych wrogów. Twoje są niebiosa, Twoja jest też ziemia. Ty posadowiłeś świat i to, co go wypełnia. Ty stworzyłeś północ i południe. Tabor i Hermon cieszą się w Twym imieniu. Twoje jest mężne ramię, Twoja mocna ręka, wzniesiona Twa prawica. Sprawiedliwość i sąd podstawą Twego tronu. Łaska i prawda kroczą przed Twym obliczem. Szczęśliwy lud, który zna wezwanie Jahwe i chodzi w świetle Twego oblicza. W Twym imieniu raduje się cały dzień i Twą sprawiedliwość wywyższa, bo Ty jesteś ozdobą ich mocy. Dzięki Twojej przychylności podnosi się nasz róg, gdyż do Pana należy nasza tarcza i do świętego Izraela nasz król. I znowu mamy tutaj ten 10 werset. Ty panujesz nad unoszącym się morzem, gdy wznosi swe fale, gdy je uspokajasz. Co tu jest napisane u Marka? On zaś zbudzony skarcił wiatr i powiedział morzu, zamilcz, uspokój się. I wiatr ustał. I nastała wielka cisza. Znowu to samo. Oni wiedzieli, kto uspokaja fale. Ale tu w otoczeniu tego wersetu, który pokazuje, jak Bóg panuje nad falami, nad strachem, nad tymi takimi wypadkami na drodze z punktu A do punktu B, jest kontekst. I on mówi o cudach Jahwe, o tym, o wierności Jego w takich sytuacjach. Dalej w 7 wersetu jest napisane, że na obłoku. Kto na obłoku jest równy Jahwe i podobny wśród synów Bożych? W tamtych czasach, w tamtym otoczeniu, w tych krajach wszystkich, była bardzo znana taka opinia, czy taka prawda, że Bóg na obłokach jest. I Pan Jezus na obłokach odszedł, na obłokach przyjdzie. I kiedy powiedział faryzeuszom na radzie na Sanhedrynie, że zobaczycie go na obłokach, to wtedy rozdarli szaty i powiedzieli: popatrzcie, czy już potrzebujecie, zobaczycie syna po prawicy ojca. Tam było chyba napisane też o tym, że przychodzącego na obłokach, syna człowieczego. I Pan Jezus, oni dobrze wiedzieli, że on się powołuje na księgę Daniela, na 7 rozdział. Syn człowieczy przyjdzie na obłokach, postawią go przed Jahwe i otrzyma królestwo. Oni wtedy rozdarli szaty. To było dla nich za dużo. I to wszystko było znakiem, jedno, drugie, trzecie, kim on jest, ten, który przyszedł, kim on jest, ten, który nawet może mu jest posłuszny. Ale też dalej czytamy, że ten, który te fale potrafi uspokoić, on jest groźniejszy i wielki nad wszystkich wokół niego. Jego jest ziemia, są niebiosa. I teraz coś takiego pod spodem naszego życia, pod spodem tych wszystkich naszych wypadków, które nam się zdarzają i które Pan Bóg nam odpuszcza i łaskawie nam daruje, jest pod spodem taka skała, taka prawda, że to jest On, że to jest wszystko Jego, że On wypełnia, że On jest mocny, że On to wszystko stworzył. Ale też taka prawda, że sprawiedliwość i sąd są podstawą Jego tronu. 15 werset. I szczęśliwy jest lud, który zna Jego wezwanie. I to jest to, że Bóg nas wzywa, a my to wezwanie znamy. My je dobrze znamy, ten głos. I jest szczęśliwy taki człowiek, który to wezwanie zna. Który ma uszy otwarte i słyszy, że Bóg go znowu woła. Tylko że reakcją na jego wołanie jest co? To jest to samo. Werset 16, druga część. I taki lud chodzi w świetle jego oblicza. Czyli Bóg nie po to nas wzywa, żebyśmy tylko i wyłącznie z tego korzystali, żebyśmy od czasu do czasu się mu odpowiedzieli, ale po to, żebyśmy chodzili w świetle jego oblicza, bo jego oblicze jest światłością, a ta światłość na nas pada i ona zawsze będzie pokazywać nam to, czego jeszcze nam brakuje. Ale szczęśliwy taki lud, który w tej światłości chodzi, bo on będzie reagował na to wszystko, co będzie nam Pan pokazywał. Dlatego w Twym imieniu raduje się cały dzień i Twą sprawiedliwość wywyższa, bo Ty jesteś ozdobą ich, naszej mocy. Ozdobą jest Pan. Bo tą moc mamy w Nim. I dzięki Jego przychylności podnosi się nasz róg. To jest takie określenie, które zawsze dotyczyło potęgi albo zwycięstwa. I dzięki Jego przychylności my możemy zwyciężać, my możemy przejść każdą sytuację z punktu A do punktu B, bo On jest nam przychylny. On jest nam przychylny nawet wtedy, kiedy nam brakuje tej ufności i wiary. Znowu, kolejny raz w naszym życiu. Bo do Pana należy nasza tarcza i do świętego Izraela, nasz Król. I teraz ostatni z tych psalmów to jest psalm 107. Psalm 107. Też fragment przeczytamy i przypominam, my czytamy te fragmenty dlatego, że apostołowie je znali i ta cała sytuacja, która była wtedy na morzu, powinna im przypomnieć o tym, który może potrafi uspokoić i skarcić je i kazać mu się uciszyć. I mamy 107 psalm. 23 werset i dalej. Ci, którzy zeszli na statkach na morze, którzy prowadzili handel na wielkich wodach, ci widzieli dzieła Jahwe i Jego cuda na głębinach. Powiedział i powstał wiatr burzy. Podnosiły się jej fale. Szli w górę ku niebu, schodzili w otchłanie. Ich dusza truchlała w nieszczęściu. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość przepadła. Wtedy zawołali do Jahwe swojej niedoli, a On wyprowadził ich z pognębienia. Sprowadził burzę do ciszy i uspokoiły się jej fale. ucieszyli się, że stanęły i zaprowadził ich do upragnionej przystani. Niech wysławiają Jahwe, Jego łaskę i Jego cuda dla synów ludzkich. Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu i chwalą Go w Radzie Starszych. I znowu mamy coś, co dotyczyło marynarzy. Czyli rybacy to byli ludzie, którzy wypuszczali się tam na środek tego jeziora i oni dobrze znali te 3 metry w górę i w dół. I widzieli Jego cuda w czasie takich burz. I reakcja człowieka jest właśnie taka, że on traci w ogóle orientację. Dusza mu truchleje w nieszczęściu. Idą w górę, ku niebu, potem schodzą w otchłanie. To tak jak u nas się mówi, nie, że byłem w niebie, potem w piekle i w ogóle to była sytuacja tragiczna. I zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość przepadła. Po prostu jesteśmy kompletnie w takich sytuacjach zdezorientowani i nie ma naszych planów, one w ogóle przepadają. I wtedy Bóg pokazuje nam naszą marność. Jak bardzo jesteśmy krusi. I to nam się bardzo przydaje, zawsze. Żeby o tym pamiętać. I co wtedy? Zawołali do Jahwe swojej niedoli. Jedyny ratunek, który kolejny raz nas upewnia, że Bóg naprawdę panuje nad sytuacją, a my, pozostaje nam po prostu do Niego wołać. Tylko to nigdy nie zostanie bez odpowiedzi, bo On wyprowadził ich z pognębienia. Jest zawsze tak, że ja zawołam, Pan Bóg to słyszy i wyprowadzi mnie z tego. Prędzej czy później. Zrobi coś takiego, co będzie wyprowadzeniem z tego pognębienia. Ja nawet dzisiaj jeszcze nie wiem, jak to zrobi i co się stanie. Ale zawsze jest tak, że my po czasie dopiero dowiadujemy się, że tak było trzeba. A póki co niestety stawiamy Bogu warunki, krzyczymy na Niego czasem jak Piotr. Czy Ciebie to nie interesuje, co się ze mną dzieje? A potem mamy wyrzuty sumienia, żeśmy tak w ogóle powiedzieli, bo po czasie zostajemy kolejny raz upokorzeni, że Bóg wiedział lepiej. No i ucieszyli się, że stanęły te fale i zaprowadził ich do upragnionej przystani. Jest w Ewangelii Jana taka sytuacja, kiedy znowu w Łodzi byli i błyskawicznie do brzegu dotarli. I zaprowadził ich do upragnionej przystani. I dlatego nie wysławiają Jahwe i Jego łaskę i Jego cuda dla synów ludzkich. Niech Go wywyższają w zgromadzeniu ludu i chwalą Go w Radzie Starszych. Kiedy jest zgromadzenie ludu, to wtedy siedzimy sobie, stoimy sobie, śpiewamy, wszystko jest dobrze i nic się takiego wielkiego nie dzieje. To jest dobry moment, żeby chwalić Boga właśnie za Jego łaskę, którą nam okazuje w sytuacjach trudnych. I dalej tam jest napisane od 33 wersetu tak. Zamienił rzeki w pustynię i źródła wód w suchą ziemię. Żyzną ziemię w ugór z powodu zła mieszkających w niej. Zamienił pustynię w stawy pełne wody, a ziemię suchą w źródła wód. Osadził tam głodnych, założyli miasto dla zamieszkania. Obsiali pola i zasadzili winnice i zrobili obfite zbiory. Błogosławił im i bardzo się rozmnożyli. Nie umniejszył też ich bydła, zmaleli jednak i podupadli przez ucisk, nieszczęście i rozpacz. Wylał pogardę na dostojnych i doprowadził do ich błądzenia po pustkowiach bez drogi. Lecz podniósł z nędzy ubogiego i uczynił ich rodziny jak stada owiec. Prawi to widzą i cieszą się i wszelkie bezprawie zamyka swe usta. Kto mądry, niech tego przestrzega, niech się zastanowi nad łaską Jahwe. I tu jest taki fragment jakby z historii Izraela. Że Bóg panuje i nad przyrodą, panuje nad historią i patrzy się na ludzi, to w wielu psalmach to jest napisane, że patrzy na synów ludzkich i czyni takie sytuacje, które mają ich czegoś nauczyć, upokorzyć, a potem wylewa pogardę na dostojnych, którym się wydaje, że są nie wiadomo kim i doprowadza do tego, że błądzą. Ale tych, którzy są pokorni, tych, którzy są ubodzy, podnosi z nędzy. I ich czyni jak rodzinę, jak stada owiec, czyli jest pasterzem. I teraz prawi to widzą, bo prawi potrafią to skojarzyć. I oni się cieszą. I ostatni werset jest niesamowity. Kto mądry, niech tego przestrzega i niech się zastanowi nad łaską Jahwe. Dla nas pewne rzeczy są oczywiste, tak jak Jego łaska, tylko pytanie, czy my się nad nią zastanawiamy czasem. Czy mamy ochotę ją przemyśleć, co to jest. I jak czytamy Biblię od początku do końca, to pewne pojęcia, które są najpierw, stają się podstawą dla tych, które są później. I jak się zastanawiamy nad łaską Jahwe, czyli nad tym, co to w ogóle jest, to my mamy, że tak powiem, wdrukowane takie przekonanie, że łaska to jest taka niezasłużona przychylność, tak? Tak się to mówi, że łaska jest niezasłużoną przychylnością. I to jest takie określenie, które cały czas gdzieś słyszymy. Kiedy się przyjrzymy temu, czym była łaska i jak była definiowana wcześniej, u podstaw, to się okazuje, że to jest o wiele bogatsze pojęcie. I jakby się tak przyjrzeć temu, jak była definiowana w Starym Testamencie, to dopiero wtedy widać więcej niż to, co widzimy w tym takim haśle. Bo to hasło, że to jest niezasłużona przychylność, ono prowadzi czasem do tego, do takiego myślenia, że właściwie na dobrą sprawę to nie ma związku z tym, jaka jest nasza postawa, jaka jest nasza wiara, jak my stoimy przed Bogiem, jak my się w stosunku do Niego w ogóle, jak to się mówi, prowadzimy. No nie ma żadnego związku. Niezasłużona przychylność, koniec. Dane. Oczywiste. Ale pierwszy raz, kiedy zostaje użyte to słowo w ogóle w Biblii, to jest Księga Rodzaju 6:8. Na temat Noego. 6:8 tu jest napisane tak. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Jahwe. I w Starym Testamencie, jeżeli jest mówione o łasce, to bardzo często jest napisane, że łaskę ktoś w oczach Pana znalazł. I jest mowa o tym, jaki ten człowiek był. Noe był człowiekiem, który chodził z Bogiem. I znalazł łaskę w jego oczach. Drugi taki fragment, kiedy Mojżesz z kolei mówi do Pana Boga, to jest 33:13. A nie, to jest Jakub. 33:10. Jakub na to, o nie proszę, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to akurat chyba do Ezawa mówi, akurat znalazłem łaskę w Twoich oczach, to przyjmij dar z mojej ręki, dlatego, że oglądałem Twoje oblicze, jakbym oglądał oblicze Boga. I to jest takie stwierdzenie, które po prostu mówiło o tym, że ktoś przychylność znalazł w oczach Bożych, a 33:13 chyba to jest 30... Dobrze mówiłem? 33? To jest druga Księga Mojżeszowa, nie pierwsza. Tu jest akurat przychylność, którą znalazł Jakub u Ezawa. A kiedy mówimy o Mojżeszu, to już jest druga Mojżeszowa. I tu jest mowa o tym. Mojżesz zaczyna rozmowę tak. I powiedział Mojżesz do Jahwe: spójrz, ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a ty nie dałeś mi poznać, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w moich oczach. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, daj mi, proszę, poznać twoje drogi, abym cię poznał, po to, abym wiedział, że znalazłem łaskę w twoich oczach. A zauważ, że twoim ludem jest ten naród. W sumie w jednym zdaniu już 3 razy jest to określenie. I z jednej strony Mojżesz mówi, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi, proszę, poznać twoje drogi, abym cię poznał, po to, abym wiedział, że znalazłem łaskę w twoich oczach. Czyli od tej łaski wychodzi wszystko i do niej zmierza. Czyli poznanie dróg pańskich prowadzi do tego, że wiemy, że znaleźliśmy łaskę w Jego oczach. Z jednej strony jest tak, że Duch Święty mówi naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi i znajdujemy łaskę w Jego oczach. Ale to jest kwestia relacji. To nie jest tak, że Pan Bóg jest takim, nie wiem, biletomatem w autobusie, nie? Że wrzucamy coś i łaska wyskakuje. Jest to kwestia relacji. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Język hebrajski to jest język, który jest inaczej skonstruowany niż greka. Dlatego, że język grecki posługuje się pojęciami abstrakcyjnymi. Natomiast hebrajski jest skonstruowany tak, że on się posługuje odniesieniami do życia, do wzroku, do dotyku, do ruchu. On jest tak zrobiony. I język ten podstawowy, to był, czyli paleohebrajski, tak zwany, to był język, którym były litery takie jak obrazki. One potem się przekształciły na to, co dzisiaj mamy. Ale te obrazki miały określone znaczenie. I jeśli chodzi o łaskę, to łaska to jest po hebrajsku chen. I to są dwa słowa, czyli dwie litery dokładnie. Dwie spółgłoski, het i nun. I w paleohebrajskim języku het to jest płot. Jest taki obrazek płotu. A nun to jest obrazek, który wygląda jak kijanka. I płot oznacza bezpieczeństwo, a ta kijanka oznacza życie. I słowo łaska jest tak skonstruowane, że to jest ochrona życia. Czyli jest płot, który z jednej strony oddziela, z drugiej strony zagradza i chroni. A zaraz za tą literą jest życie, jest symbol czy znak życia. Czyli kiedy mamy u Boga łaskę, to Bóg okazuje nam przychylność i Bóg nas chroni. I pierwszy fragment z Biblii, który mówi o tym, że człowiek znalazł łaskę u Boga, mówi o Noem, którego Bóg ochronił, ponieważ on znalazł u niego łaskę. Chodził z nim, a następnie został ochroniony spośród całej ludzkości. I jest coś takiego, że chęt to jest łaska, a z kolei Noe to jest NH, czyli to jest odwrócenie, nunchet. Czyli słowo Noe to jest lustrzane odbicie łaski. Czyli to jest tak, jakby Noe po prostu był odbiciem, odwzorowaniem tego, że Bóg daje łaskę, dlatego że chodził z nim. I my możemy chodzić w tej łasce, możemy doświadczać Bożej ochrony, możemy znajdować łaskę w Jego oczach i to jest kwestia relacyjna. Także jest to tak zrobione, że jak się patrzy na podstawy w ogóle z tego słowa, to się okazuje, że od Pana Boga nie należy oczekiwać łaski jak od automatu, ponieważ ta łaska zawsze jest związana z relacją z Nim. Nie z zasługiwaniem na tą łaskę, tylko z tym, że łaskę u Pana Boga się znajduje, dlatego że się Go chce poznać. Czyli mówi, daj mi poznać Twoje drogi, żebym wiedział, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. I to jest jedno z drugim nierozerwalnie związane. I jeżeli tak żyjemy, jeżeli tak chcemy być przed Panem, to będziemy doświadczać Jego ochrony, to wtedy te burze będą uciszane, a my nie musimy się wstydzić tego, że kolejny raz zaczęliśmy się denerwować. Natomiast będzie to tak, że Pan Bóg będzie nam tej łaski coraz więcej udzielał i będziemy się więcej uczyć. I z czasem będziemy lepiej reagować. Amen.
Amen.